Mówiliśmy poprzednio o słowach apostoła Pawła zapisanych w 16 i 17 wierszu pierwszego rozdziału Listu do Rzymian. Zauważyliśmy, że stanowią te słowa jak gdyby zapowiedź głównej myśli przekazanej nam przez apostoła w tym liście i właściwie w całym jego nauczaniu. Bóg objawia w Ewangelii swoją sprawiedliwość. Paweł podkreśla, że jedynie Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. W Ewangelii jest bowiem objawione usprawiedliwienie Boże. Zbawienie otrzymujemy jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, którego Ewangelia ukazuje nam i jedynie tu objawia się Boże usprawiedliwienie. Nasze świadome życie z Bogiem rozpoczyna się od aktu wiary i dzięki wierze trwamy przy Bogu przez całe życie. Tak w dużym skrócie możemy podsumować nasze dotychczasowe rozważania poświęcone Bożej sprawiedliwości. Ale jak pamiętamy, w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian mowa jest nie tylko o objawieniu się Bożej sprawiedliwości, ale także o objawieniu się Bożego gniewu. Gniew Boży stanowi reakcję świętego Boga na grzech i przejawia się w postaci kary, którą Bóg sprawiedliwie wymierza grzesznikom. Apostoł Paweł naucza więc zarówno o objawieniu się sprawiedliwości Bożej, jak i gniewu Bożego. Sprawiedliwość Boża objawia się tym, którzy reagują wiarą na Bożą prawdę. Ci, którzy wierzą, zostają usprawiedliwieni. Natomiast gniew Boży objawia się tym, którzy na prawdę Bożą odpowiadają niewiarą. Tych, którzy nie wierzą i okazują Bogu nieposłuszeństwo, spotyka kara. Doświadczają gniewu świętego, żywego Boga. Co jest naturalnym skutkiem odrzucenia prawdy? Wierzenie w coś, co nie jest prawdą. Kiedy nie chcemy wierzyć w to, co mówi Bóg, na przykład o powstaniu świata i o twórczej mocy, która nim kieruje, jesteśmy skazani na własne domysły i na próby wyjaśnienia tajemnicy istnienia i funkcjonowania ogromnego i wspaniałego wszechświata, którego nie jesteśmy w stanie nawet poznać, a co dopiero zrozumieć. Apostoł Paweł podkreśla, że konsekwencje odrzucenia objawienia się Boga w przyrodzie oraz w sumieniu człowieka są przerażające. Czytamy w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian od 21 wiersza. Chociaż ludzie poznali Boga, nie okazali Mu czci boskiej ani wdzięczności. Przeciwnie, ich myśli utraciły sens, a ich nierozumne serca pogrążyły się w ciemności. Uważając się za mądrych, zgłupieli i zamiast czcić nieśmiertelnego Boga, oddawać zaczęli cześć wizerunkom zwykłych śmiertelników, a nawet ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego Bóg dopuścił, by ich serca opanowały nieczyste żądze, tak, że zaczęli hańbić wzajemnie własne ciała. Oni to prawdę o Bogu zamienili na kłamstwo i oddawali cześć stworzeniu i służyli Mu, zamiast służyć Stwórcy, któremu niech będzie chwała na wieki. To właśnie dlatego Bóg dopuścił, by stali się pastwą bezwstydnych namiętności, bo nawet kobiety zamieniły naturalny sposób współżycia na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny sposób współżycia z kobietami i ulegli żądzy jedni ku drugim. Mężczyźni z mężczyznami zaczęli popełniać gorszące czyny. Ściągnęli na siebie za to należną karę, a ponieważ nie uważali za właściwe poznać Boga, dlatego wydał ich Bóg na pastwę przewrotnych myśli, tak że dokonywali niegodziwych czynów. Opanowała ich nieprawość, złość, chciwość, nikczemność, a także zazdrość i kłótliwość. Zaczęli popełniać podstępne i podłe morderstwa. Stali się szydercami i oszczercami, nienawidzącymi Boga. Byli zuchwali, pyszni, próżni, nieposłuszni rodzicom. Szukali tylko tego, co złe. Byli niemądrzy, co więcej, bez serca i bez litości. Nigdy nie dotrzymywali słowa. Ludzie, których opanował grzech bałwochwalstwa, kiedy odrzucili prawdę o objawieniu Bożym, odrzucili wiarę w Stwórcę, zastąpili ją kultem różnych przedmiotów, które przecież On sam stworzył. Wydaje się to nie do pomyślenia, ale jak się często mówi, człowiek musi w coś wierzyć. Natura ludzka potrzebuje zawsze jakiejś religii. Jeśli odrzucimy wiarę w żywego Boga, to musimy ją czymś zastąpić. Musimy znaleźć jakieś inne przedmioty lub idee, które będziemy wielbili. Zastąpienie wiary w Boga przez bałwochwalstwo prowadzi ludzi do niemoralnych uczynków, a odwrócenie się od Boga i Jego świętości pogrąża ich coraz bardziej w grzechu. Człowiek sam dokonuje wyboru swego postępowania i sam też musi ponosić konsekwencje wynikające z tego wyboru. Najgorszym sądem, jaki może spaść od Boga na grzesznych ludzi, jest cofnięcie przez Niego Jego powstrzymującej zło ręki i pozwolenie ludziom, by robili to, na co mają ochotę. Obraz, który kreśli przed nami Paweł, wyjaśnia dobrze to, dlaczego i obecnie we współczesnym świecie obserwujemy tyle grzechu. Apostoł przedstawia nam we wspomnieniach ważną naukę o właściwości grzechu. Otóż charakter grzechu jest narastający. Oznacza to, że grzech staje się stopniowo coraz silniejszy, obejmuje coraz więcej ludzi i staje się coraz gorszy. Jeden grzech pociąga za sobą drugi, drugi następne i tak dalej. Jest to prawo lawiny. Samo odrzucenie prawdy Bożej stanowi początek tej narastającej niemoralności. Gdy ludzie odrzucają Boga, On wydaje ich, jak pisze apostoł, na łup pożądliwości ich serc. Efektem jest nieczystość, niemoralność ich życia, bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci rzeczom, ideom albo bóstwom wymyślonym przez człowieka. A wreszcie efektem końcowym jest głupota, brak poznania prawdy, pogrążenie się w ciemności niewiedzy, niemoralność, uleganie instynktom i żądzom, degradacja i upadek. Możemy w tym fragmencie listu do Rzymian w drugiej części pierwszego rozdziału prześledzić kolejne kroki człowieka pogrążającego się w grzechu. Możemy też dostrzec tu wyraźne skutki, do których te kroki prowadzą. I tak w wierszu 18 czytamy, że najpierw ludzie tłumią prawdę poprzez bezbożność i nieprawość swego życia. Skutkiem jest objawienie się Bożego gniewu. W wierszu 21 czytamy: mimo iż poznali Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia i znikczemnieli w myślach swoich. Skutkiem jest nierozumne serce pogrążone w ciemnościach. Wiersz 22. Mienili się mądrymi. Skutek: stali się głupi. Wiersz 23. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy. Zastąpili kult w duchu i w prawdzie religią obrządkową, bałwochwalstwem. Skutek: Bóg wydał ich na pastwę własnych pożądliwości i nieczystości. Wiersz 25. Prawdę Bożą zamienili na kłamstwo, a większą cześć oddawali rzeczom stworzonym przez Boga niż Jemu samemu, Stwórcy. Skutek: Bóg wydał ich na pastwę ich własnych i bezecnych namiętności oraz seksualnych zboczeń. Wiersz 28. Nie chcieli uznać Boga, ani nawet myśleć o Nim. Skutek: Bóg wydał ich na pastwę bezrozumnych umysłów, tak, że ich postępowanie stało się jednym pasmem grzechów. Stali się pełni nieprawości, złości, chciwości, zazdrości, zwady, podstępu, podłości. Stali się potwarcami, oszczercami, nienawidzącymi Boga. Byli zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Stali się nierozumni, niestali, bez litości i bez serca. Znając wyrok Boży, czytamy w końcu w wierszu 32, głoszący, że ci, którzy tak czynią, zasługują na śmierć, sami dopuszczali się tych czynów oraz pochwalali postępowanie innych, którzy czynili podobnie. Skutek: zasłużyli sobie na śmierć. Drodzy przyjaciele, ludzi o podobnych cechach, jak tutaj wymienione, niestety spotykamy dzisiaj wielu. Odrzucają Boga, odrzucają Boże prawdy. Nie czynią tego z powodów intelektualnych, rozumowych, ale przede wszystkim z pobudek moralnych. Bo człowiek odrzuca Bożą prawdę nie dlatego, że nie jest w stanie jej pojąć rozumowo, zrozumieć, ale dlatego, że nie chce według niej żyć. Tymczasem w pierwszym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł wykazuje nam jasno, że odrzucając Boga, nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się grzechowi i jego zgubnym wpływom na nasze życie. Tylko wiara w Boże objawienie, wiara w Ewangelię może nas wyzwolić od zgubnej mocy grzechu. Ludzkość potrzebuje usprawiedliwienia, które dać może tylko Bóg. Przysłuchajmy się niektórym wypowiedziom apostoła Pawła jeszcze uważniej i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, na czym przede wszystkim polega grzech człowieka? Apostoł mówi, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. A więc nie to jest w swej istocie grzechem, że kradniemy, kłamiemy, cudzołożymy, ale to przede wszystkim, że świętego, żywego Boga pozbawiamy należnej Mu czci i dziękczynienia. Winą tą obarczeni są także ludzie tak zwani porządni, o wysokim poziomie umysłowym, szlachetni i ofiarni. Cześć oddawana temu, kto jest Bogiem, musi być bowiem szczególna i jedyna. Miarę stanowi tu pierwsze przykazanie. Wtedy tylko wielbimy dostatecznie mocno tego, który jest Stwórcą i Panem, gdy kochamy Go, miłujemy z całego serca, z całej duszy i z całej myśli. Nasz grzech polega więc przede wszystkim na tym, że zanurzeni w gorliwej pobożności, sformułowanej przez nas samych, odbieramy Bogu to, co najistotniejsze i najważniejsze, a próbujemy zbyć Go tym, co Mu się według naszej oceny należy. Do słów, nie uwielbili Go jako Boga, apostoł dodaje, i nie złożyli Mu dziękczynienia. Wszyscy umiemy wołać do Boga w nieszczęściu. Ale jak słabo w porównaniu z prośbą brzmi nasze podziękowanie, kiedy pomoc Boża odwróciła od nas nieszczęście. Każde powodzenie i osiągnięcie chętnie przypisujemy sobie, własnej sprawności, ale niezliczone dary i dobrodziejstwa Boże, dzięki którym jedynie utrzymujemy się przy życiu, przyjmujemy bez podziękowania, tak jak gdybyśmy mieli do nich najoczywistsze prawo. Tak więc brak wdzięczności względem Boga i brak oddania Mu należnej czci, to znaczy brak uznania Jego woli i Jego majestatu za coś nadrzędnego, wyższego niż nasze zdanie, nasz rozum, to jest istota naszego grzechu. Nawet jeśli jesteśmy bardzo religijni, ale nie ma w naszych sercach prawdziwej czci dla Boga i prawdziwej wdzięczności względem Bożego działania, jesteśmy godnymi najwyższego potępienia grzesznikami. Apostoł dowodzi jeszcze jednej ważnej prawdy. Udowadnia, że prawdziwy ateizm właściwie nie istnieje. Człowiek został tak skonstruowany, że nie może istnieć bez czegoś, do czego byłby przywiązany, czemu mógłby ufać i poświęcić życie. Owym czymś powinien być żywy Bóg. Tylko wtedy ufność, przywiązanie i poświęcenie nabierają sensu, stają się słuszne. Tymczasem ludzkość dokonała niepojętej zamiany. Zapełniła czymś innym miejsce należne wyłącznie Bogu. I tak powstał kult różnych bóstw. Wspomniana zamiana może w swojej niedorzeczności przybrać tak prostackie formy, jakie występowały u pogan. Zamieniali chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Paweł jednak natychmiast udowadnia, że jego uwaga nie koncentruje się na tych powierzchownych oznakach, że patrzy on o wiele głębiej, że sięga sedna. Apostoł pisze, znikczemnieli w myślach swoich i wcale tego nie zauważają, gdyż ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Kto kiedykolwiek obserwował, jak ludzie czują się wyżsi ponad prawdziwą wiarę w Boga, jak szczęście i życie poświęcają dla różnych bożków, ten wie, na czym polega ta straszliwa i nieuleczalna głupota, w którą gniew Boży może tak człowieka wplątać, że nie ma dla niego ucieczki i musi odtąd iść drogą goryczy, aż do końca, aż wszystko straci, aż wszystko przegra w imię swoich urojeń. Za oczywiste uważamy poświęcanie czasu, sił, pieniędzy nawet zdrowia i życia, dla rodziny, dla zakładu pracy, dla nauki, dla sztuki, dla narodu, ojczyzny, a oburza nas, gdy Bóg zażąda dla siebie i swojej sprawy choćby jednej setnej tego poświęcenia. Za zaszczytne i wzniosłe uznajemy, gdy ktoś ryzykuje życie podczas śmiałej górskiej wspinaczki, ale za przesadne lub wręcz wykluczone, gdy na szwank naraża ktoś zdrowie dla Boga. Chrześcijańskie rodziny z dumą wysyłają synów na wojnę, ale odmawiają córkom zgody na pracę diakonisy lub misjonarki, gdy do tej służby chce je powołać Bóg. W ten oto sposób rzeczywiście oddajemy cześć i służymy stworzeniu zamiast Stwórcy. Apostoł Paweł, czując jak wielką niesprawiedliwość wyrządzamy w ten sposób Bogu, kończy ten fragment słowami uwielbienia dla Boga. Oddaje Mu cześć, wyłączną i jedyną. I tak naprawdę to, co powinniśmy uczynić, czytając te słowa apostoła, to zbadać swoje serce, swoje myśli i zapytać szczerze samych siebie, czy jestem gotowy poświęcić dla Boga to, co najlepsze, to, co najbardziej wartościowe, moje siły, zdolności, mój czas. Jeśli tak, to dołączmy do Pawła i powtórzmy wraz z nim: chcę służyć Stwórcy, któremu niech będzie chwała na wieki. W rozważanym przez nas dzisiaj urywku listu do Rzymian znajdujemy pełny obraz moralnego zepsucia, niejako spis występków ludzkości odwracający się od Boga. Czy ten swoisty katalog grzechów nas nie dotyczy? Czy możemy wysłuchać tej litanii i ani razu nie wzdrygnąć się wewnętrznie: to o mnie mowa, to ja jestem taki? Być może z oburzeniem odżegnasz się, drugi słuchaczu, od tak strasznego czynu jak morderstwo. Jednak zastanów się, czy nie zaznałeś uczucia zazdrości i czy nie zauważyłeś, ile ukrytej żądzy mordu kryje każda zazdrość? Czy nigdy nie znalazłeś się wśród potwarców i oszczerców albo tych, którzy są nieposłuszni rodzicom? Czy możesz bez bólu myśleć o swoim stosunku do rodziców? Czy naprawdę nie dotyczą ciebie słowa niestali, bez serca, bez litości, niewrażliwi? Objawy choroby nękającej całą ludzkość dają się dokładnie odczytać z ostatniego zdania pierwszego rozdziału. Apostoł Paweł ukazuje tu, że codzienna rzeczywistość kryje jeszcze jedną niedorzeczność. Ludzie uznają wymagania Boże, osądzając obyczaje innych, wiedzą, jak obrzydliwe, podłe i niszczące są te lub inne postępki, są świadomi, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, jak pisze apostoł, ale wiedząc to wszystko, nie tylko sami to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy tak postępują. Drogi przyjacielu, dostrzegliśmy dzisiaj bezmiar grzechu, upadek człowieka, odstępstwo całej ludzkości. Każdy z nas musi bardzo osobiście i bardzo szczerze wyznać Bogu swoją grzeszność, swoją małość, brak zaangażowania, brak miłości. Wyznawajmy Bogu wszystko i prośmy Go, żeby nas przemieniał, by nas oczyszczał i kształtował. Potrzebujemy Jego dotknięcia, Jego oczyszczenia, Jego działania w naszym życiu.